Witam Państwa, Lech Pilarski. W połowie czerwca ma się odbyć wybór kolejnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Okazuje się, że jest to transakcja wiązana. Wybór ten zależy bowiem od tego, kto, czy szef IPN-u wybrany w piątek, nowy, zostanie poparty w Senacie. Ponadto głosowaniu w Senacie nad ratyfikacją układu o zasobach własnych Unii to ten fundusz, który ratyfikował i podpisał właśnie prezydent Rzeczpospolitej oraz o Białorusi i Polskim Ładzie. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami posłowie PiS, Dariusz Piątkowski, witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
Koalicji Polskiej PSL Stefan Krajewski. Tu próbujemy nawiązać łączność, bo na razie nie możemy. Natomiast jest z nami poseł Konfederacji Robert Winnicki.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
To właśnie zacznijmy od tej transakcji wiązanej. RPO, szef IPN-u w piątek, pan Nawrocki, uzyskał poparcie i Konfederacji, i PiS-u. Pan poseł Piątkowski.
Myślę, że pan doktor Nawrocki uzyskał poparcie Konfederacji nie w ramach jakiegoś targu politycznego, tylko po prostu w ramach rzetelnej oceny jego dotychczasowych dokonań jako dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, jego wcześniejszej działalności w Instytucie Pamięci Narodowej i tego spojrzenia, jak widzi on nauczanie choćby polskiej historii. I tu akurat myślę w wielu sprawach myślimy, patrzymy na to podobnie jak posłowie Konfederacji i stąd poparcie dla tej kandydatury.
Ale ta transakcja wiązana dotyczyć ma Rzecznika Praw Obywatelskich.
No, zobaczymy jak z tym będzie. Trzeba przypomnieć, że od wielu miesięcy parlament, obie izby parlamentu nie mogą wybrać rzecznika i tu myślę także, jest sporo wspólnego spojrzenia, to znaczy na pewno jest negatywne spojrzenie na dokonania obecnego rzecznika, pana Bodnara, który okazał się takim typowo politycznym rzecznikiem, który zajmował się przede wszystkim kwestiami, które były istotne z punktu widzenia lewicowych, skrajnie lewicowych ugrupowań. Tych, które zajmowały się choćby mniejszościami seksualnymi, próbą przewrócenia obecnego ładu społecznego i myślę, że to akurat ocena nie tylko nasza, ale Konfederacji i myślę, że części innych posłów będzie podobna. Trudniej natomiast znacznie zbudować zgodę wokół kandydatury osoby, która mogłaby połączyć różne środowiska. Między negacją pana Bodnara a znalezieniem wspólnego kandydata jednak jest, jak widać, dosyć odległa droga.
No i jeśli pan doktor Nawrocki nie uzyska wsparcia w Senacie, bo Senat musi jeszcze też potwierdzić ten wybór, to będzie problem z uzyskaniem wsparcia dla kandydatury czy pani Staroń, czy pana Więcki.
No, ten problem widać już od wielu miesięcy. Tak jak mówiłem, sam fakt, że to totalna opozycja ma przewagę w Senacie, minimalną, ale ma jednak przewagę, sprawia, że każdy kandydat na jakiekolwiek stanowisko, bo tu akurat mówię o Rzeczniku Praw Obywatelskich czy szefie IPN-u, ale przecież każde inne stanowisko, które byłoby poparte przez większość sejmową, z automatu nie będzie miało poparcia większości senackiej, nawet jeżeli są to sprawy korzystne dla Polski, tak jak to było chociażby w kwestii funduszy unijnych po zakończeniu epidemii koronawirusa.
Poseł Robert Winnicki, jak pan ocenia tę sytuację?
Po pierwsze, Konfederacja nie bierze udziału w żadnych tam targach czy przetargach, czy to z PiS-em, czy to z totalną opozycją. My oceniamy każdą kandydaturę indywidualnie, każdemu czy to kandydatowi na RPO, czy do IPN-u, na szefa IPN-u przyglądamy się z osobna i staramy się wybrać tego, kto najlepiej przysłuży się interesom Polski. Zresztą tak jak pan minister powiedział, pan doktor Nawrocki spotkał się z nami razem z panem profesorem Cęckiewiczem, z kołem poselskim Konfederacja. Myśmy go szczegółowo odpytali na jego plan, na jego wizję IPN-u po uzyskaniu tej nominacji. Ta wizja nam odpowiadała, w związku z czym jego kandydaturę poparliśmy. I podobnie zamierzamy zachowywać się wobec obecnych dwóch kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich, to znaczy zamierzamy bardzo szczegółowo się tym dwóm kandydaturom przejrzeć, zarówno pani senator Staroń, jak i panu profesorowi Wiązkowi. Nie interesuje nas, czy pod jakąś kandydaturą podpisał się Jarosław Gowin, czy pod inną się nie podpisał na złość Kaczyńskiemu, czy na złość opozycji. Nas to naprawdę zupełnie nie interesuje. Patrzymy, jakim ktoś jest kandydatem i według tego będziemy podejmować decyzję w połowie czerwca podczas głosowania. Zdajemy sobie sprawę, że prawdopodobnie konfiguracja jest dzisiaj taka, że od nas może zależeć wybór tego Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ z jednej strony PiS nie ma większości w Senacie, a z kolei kandydatura pana profesora Więcka nie ma większości w Sejmie bez nas, licząc nawet z Jarosławem Gowinem, który tutaj się podpisał pod tą kandydaturą razem z Lewicą, razem z innymi. Więc tym bardziej musimy bardzo roztropnie rozważyć.
Na razie roztropnie rozważył internet, można by tak powiedzieć, i coś przerwało nam połączenie. Spróbujmy poprosić o komentarz posła Koalicji Polskiej i PSL-u Stefana Krajewskiego. Witam.
Witam pana redaktora, witam państwa.
I jak pan będzie komentował tę sytuację, bo słyszałem, że być może poparlibyście doktora Nawrockiego na szefa IPN-u, ale musi on wypowiedzieć się w sprawie procesu Brzeskiego.
Kilku z naszych posłów zagłosowało za kandydaturę pana Nawrockiego i tutaj oczywiście to jest jeden z warunków, to mówimy o procesie Brzeskim i zmazaniu wyroku na Wincentym Witosie, bo o tym mówimy już od kilku lat. Mamy nadzieję, że tak się stanie. No, może zabrakło na chwilę obecną tej rozmowy, o której chociażby pan poseł Winnicki przed chwilą mówił, bo to też jest poznanie wizji tego, jak zamierza kierować IPN-em przyszły szef tej instytucji, no tak jak w przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich.
Tak, wyłączyło mnie na chwilę, ale jestem z powrotem.
I tak jak Rzecznika Praw Obywatelskich rozmawialiśmy z kilkoma z kandydatów, z którymi później głosowaliśmy. Tutaj odnośnie Rzecznika Praw Obywatelskich wychodzimy z takiego założenia, że to nie może być czynny polityk, chociażby wcześniej poseł Wróblewski, dzisiaj pani senator Lidia Staroń. Profesor Marcin Wiącek jest kandydatem wskazanym przez uczelnię wyższą. Jest to kierownik Zakładu Praw Człowieka, który zna bardzo dobrze tematy, którymi by się w przyszłości miał zajmować. Ma duży dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe. To wszystko pokazuje, że jest to dobry kandydat. No i też, że podpisali się zarówno...
Pytam pana jako też polityka, jak ta sytuacja zostanie rozwiązana? Co się po 15 czerwca okaże?
No mam nadzieję, że kandydatura pana profesora Wiącka uzyska większość w Sejmie. No mam nadzieję, że tutaj posłowie Konfederacji zagłosują za kandydatem tym. Będziemy oczywiście rozmawiać jeszcze z kołem Konfederacji w tej sprawie. No zależy nam na tym,
macie kilku posłów przywiązanych do wartości narodowych, że nie wspomnę Marka Sawickiego, że no wspomnę.
Na pewno i to są ważne aspekty. No też widzimy, że to może być ostatnia z prób powołania Rzecznika Praw Obywatelskich, bo słyszymy, że jeśli się teraz nie uda, to może być wskazany pełniący obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, a tego byśmy nie chcieli. Rzecznik Praw Obywatelskich powinien stać po stronie obywateli, rozwiązywać ich problemy. Nie powinien to być czynny polityk i mam nadzieję, że profesor Wiącek będzie Rzecznikiem Praw Obywatelskich wszystkich obywateli, będzie rozmawiał zarówno z posłami opozycji, koalicji rządzącej, ale też z tymi niezrzeszonymi, po to, żeby to, co jest ważne do zrobienia, udawało się zrobić, realizować. No i tutaj ważne jest to, że pod tą kandydaturą podpisali się, tak jak tu już wcześniej było mówione, i wicepremier Gowin, i posłowie niezrzeszeni, którzy dzisiaj czy są w kołach, czy są posłami w ogóle niezrzeszonymi, pan poseł Kołakowski. No to są wszystko ważne podpisy i ważne ustalenia. Mam nadzieję, że uda się doprowadzić do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też oczywiście też jest potrzebne powołanie szefa IPN-u i o tym też będziemy rozmawiać.
To jeszcze krótko poseł Robert Winnicki, bo nam coś przerwało na łączach, żeby dokończyć myśl.
Tylko nie wiem, w którym momencie mnie wywaliło, bo ja ją dokończyłem, tylko nie wiem, w którym momencie przerwało.
Ostatnie dwa zdania.
Ostatnie dwa zdania. Szanowni Państwo, więc Konfederacja, jeśli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich, tak samo jak w przypadku IPN-u, będzie wnikliwie badała te kandydatury obydwie. W stosownym czasie się wypowiemy. Jest jeszcze 2,5 tygodnia do głosowania. Także na spokojnie podchodzimy. Jeśli rzeczywiście od naszych głosów, od naszych, jak to się mówi, szabel poselskich będzie zależało, kto zostanie tym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, tym bardziej musimy się przyjrzeć bardzo dobrze obydwu kandydaturom i
zbadać. A Konfederacji jest bliżej do pani senator Staroniowej czy do pana profesora Wiącka?
Pan redaktor rozumie, że po takim wstępie nie mogę żadnej takiej deklaracji złożyć. Jest nam bliżej do tego kandydata, który będzie lepiej gwarantował wolności obywatelskie, będzie gwarantował poszanowanie konstytucji, również w tym zakresie podstawowych wartości konstytucyjnych, takich jak ochrona życia ludzkiego czy ochrona małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. To są dla nas rzeczy ważne razem z wolnościami obywatelskimi, których na pewno Rzecznik Praw Obywatelskich musi być strażnikiem, w przeciwieństwie do fatalnej kadencji Adama Bodnara, no, która była najbardziej, może nie upartyjnioną, ale upolitycznioną ideologicznie z dotychczasowych wszystkich po okroku 89.
Pytanie do pana posła Dariusza Piątkowskiego. Jak Zjednoczona Prawica ocenia to, co się dzieje między innymi z posłem Jarosławem Gowinem, wicepremierem?
Jak rozumiem, ma pan redaktor na myśli te wypowiedzi, w których pan premier Gowin zajmuje coraz to inne stanowisko, choćby w kwestii Rzecznika Praw Obywatelskich.
No właśnie.
No, widać pewną niestabilność poglądów. Ja już kilkakrotnie mówiłem o tym, że w koalicji czymś naturalnym są różnice zdań w kwestiach programowych, a czasami także personalnych. Ale w normalnych warunkach powinny spory być załatwiane jednak wewnątrz koalicji, a na zewnątrz koalicja wychodzi z jakimś uzgodnionym stanowiskiem. Tu natomiast mamy od czasu do czasu do czynienia z sytuacją, w której pan premier Gowin, mam wrażenie, chce koniecznie zaistnieć medialnie i czasami nieuzgodnione propozycje i stanowiska wygłasza. Potem dziwi się, że koalicjant czy koalicjanci mają inne zdanie, obraża się i próbuje zawierać jakieś egzotyczne sojusze.
No tutaj mieliśmy do czynienia z pewnym realnym działaniem politycznym.
Tak, tak. Stąd mówię, że widać wyraźnie, że pan Gowin próbuje, mam wrażenie, szukać jakiegoś ewentualnie innego miejsca na polskiej scenie politycznej. Przy czym widzę tutaj pewną sprzeczność wypowiedzi. Z jednej strony mówi o konieczności trwania koalicji funkcjonującej pod określeniem Zjednoczona Prawica, widzi tam swoje miejsce, a jednocześnie podejmuje działania, które świadczyłyby o tym, że zaczyna szukać innej koalicji. Więc tak naprawdę dziś przede wszystkim pytanie do polityków porozumienia, jak widzą swoją przyszłość polityczną, z kim na dłuższą metę chcą wiązać swoje działania na polskiej scenie politycznej.
Ale dziś wyczytałem, że pan premier Gowin przewiduje, że porozumienie jest gotowe na wybory nawet w przyszłym roku.
Wszyscy politycy mówią to samo. My spokojnie również mówimy, że jesteśmy gotowi na ewentualne wybory polityczne.
Jego wypowiedź może sygnalizować pewną decyzję polityczną porozumienia.
Może, to prawda. Przy czym podobne wypowiedzi już kilkakrotnie padały. Jednocześnie były także wypowiedzi, które mówiły wyraźnie o tym, że dla dobra Polski lepsze byłoby przetrwanie tej koalicji do końca tej kadencji, dokończenie tych spraw, tych zmian, które dokonujemy w Polsce od kilku lat. A jaka będzie ostatecznie decyzja, zobaczymy. No, ci, którzy zostali posłami, działają w partiach politycznych, mają swobodny wybór, nikt ich nie zmusza na siłę do tego, aby podejmowali takie lub inne decyzje. Mamy w Polsce demokrację i politycy swobodnie wybierają swoje dalsze losy polityczne.
Krótko do panów posłów Winickiego i Krajewskiego. Jak oceniacie, panowie, to, co się wydarza wokół porozumienia?
No cóż, w moim przekonaniu w Polsce nie rządzi ani Zjednoczona, ani Prawica, dlatego że Prawica nie oddawałaby suwerenności kolejnych kompetencji do Unii Europejskiej, tak jak robi to PiS w funduszu zadłużenia go klepiąc. Natomiast no, myślę, że tak, mimo że jeszcze nie ma połowy kadencji, na jesieni będziemy mieli połowę kadencji, czyli 2 lata od wyborów w roku 2019, to widać już, że w obozie rządzącym wszyscy są już przy następnych wyborach. Wszyscy już myślą o tym, jak będzie wyglądała kolejna kampania wyborcza. Wszyscy są już w blokach startowych i zastanawiają się, zarówno Jarosław Gowin, jak i Zbigniew Ziobro, co zrobić w sytuacji, w której Jarosław Kaczyński albo prawie na pewno nie będzie chciał ich na listach, albo wskaże im jakieś totalnie marginalne miejsca na listach, starając się koalicjantów no, skonsumować, marginalizować i nie musieć się już nimi przejmować w kolejnym rozdaniu rundzie politycznej. I tak naprawdę w niespełna połowie kadencji już jesteśmy, ten projekt polityczny, który nazwał się swego czasu Zjednoczoną Prawicą, jest już po nim, jest już wyczerpany. To, że on formalnie jeszcze trwa, to nie zmienia faktu, że wszyscy główni aktorzy tego przedstawienia myślami są już zupełnie odrębni, już są gdzie indziej, nie są w tym samym obozie.
Stefan Krajewski.
No, pamiętamy, jak rękami Gowina i Porozumienia Prawo i Sprawiedliwość chciało doprowadzić do zakończenia bytu politycznego Polskiego Stronnictwa Ludowego, przejmując tego 15 posła, żeby nie było klubu. No dzisiaj to samo jest robione w stosunku do premiera Gowina, do Porozumienia. No tutaj wprowadzony pan Bielan i w tym momencie nie wiadomo tak naprawdę, ilu posłów jest przy Gowinie, przy szefie partii, który ogromadzał ich, mówiąc tak kolokwialnie, wszystkich. Dzisiaj zastanawiają się ci posłowie, w jakiej konfiguracji właśnie w tych wyborach wystartować, czy dalej firmować jednak to wszystko, co dzisiaj się dzieje, no bo tych symboli złego zarządzania i złej polityki PiS-u jest coraz więcej. Wczoraj Stępka, wcześniej Ostrołęka. No niestety muszą się Gowinowcy Porozumienie pod tym wszystkim podpisywać i ci, którzy już wyszli, ci, którzy planują wyjść, no dzisiaj stoją w rozkroku i się zastanawiają, jak to dalej będzie wyglądać, no bo nowy ład, a z drugiej strony nikt nie rozlicza z obietnic złożonych i z tego, co było w ramach jednej, drugiej, trzeciej kampanii Polakom obiecywane i to nie zostało do dziś zrealizowane, więc tutaj no też nie można mówić, że jesteśmy częścią Zjednoczonej Prawicy, ale my za to czy za inną kwestię nie odpowiadamy i nie chcemy, żeby nas z tym kojarzono. No tak się nie da, przez chwilę można, ale tu już wiadomo, że czas biegnie coraz bliżej wyborów. No i tutaj wszyscy się zastanawiają, jak ta sytuacja polityczna przed wyborami będzie wyglądać. No też sam Gowin dostał kilka razy taki przekaz ze strony opozycji, no, że jeśli on przed samymi wyborami będzie chciał się po drugiej stronie zameldować i mówić, że on do tej pory to za nic nie odpowiadał, jednak był częścią Zjednoczonej Prawicy i za to wszystko odpowiedzieć będzie musiał wspólnie i solidarnie.
Dziękuję za tę część, no ale by jeszcze pożyć trochę tym parlamentarnym życiem, to proponuję, byśmy zajęli się teraz tym ostatnim głosowaniem w Senacie, bo to delikatnie mówiąc wyglądało paradoksalnie. Poseł PiS Dariusz Piątkowski. Myślę tutaj o głosowaniu oczywiście o zasobach własnych Unii Europejskiej, czyli o tym przepisie tej ustawie, która pozwoliła teraz prezydentowi ratyfikować no i przyjąć ten fundusz odbudowy w całej Unii Europejskiej.
Kuriozalne zachowanie Senatu po raz kolejny, tak jak wspomniałem przy sprawie, że choćby Rzecznika Praw Obywatelskich, totalna opozycja, która ma większość w Senacie, totalnie neguje wszystko to, co robi Zjednoczona Prawica, bez względu na to, jaki jest interes Polski.
No, ale później wychodzi jak wychodzi.
No to można powiedzieć, to ma pan rację, zgadzam się. Po raz kolejny okazuje się, że totalna opozycja potrafi wszystko zmarnować, tak to nazwijmy, czy bardziej dosadnym określeniem, tak jak swego czasu robili pucz, który stał się parodią puczu, jak robili manifestacje, zakładali kolejne organizacje, które miały mobilizować obywateli do oporu. I tak samo teraz w Senacie marszałek Grodzki podjął się wiekopomnego, w cudzysłowie oczywiście, dzieła, czyli preambuły do ustawy, która tak naprawdę zawierała dwa króciutkie zdania mówiące o tym, że zgadzamy się, bądź gdyby nie chcieli, to nie zgadzamy się na te fundusze odbudowy rozwoju Unii Europejskiej i data i możliwość ratyfikacji. A oni próbowali do tego dorabiać jakąś ideologię, wpisując tam rzeczy, które są oczywiste, jak chociażby, nie wiem, przestrzeganie procedur unijnych, to, że środki będą wydatkowane na ochronę zdrowia, na ochronę klimatu czy środowiska, zapisane niejako w programach Unii Europejskiej, bo sama Komisja Europejska z góry wskazała, że pewna część tych środków z Funduszu Odbudowy ma być choćby przeznaczona na ochronę środowiska. A więc były to rzeczy oczywiste. Po raz kolejny nie potrafili tego nawet przegłosować w swoim gronie. Tak naprawdę skompromitowali się. Niepotrzebnie o kilka tygodni przedłużali pracę. Te prace nad ustawą o funduszach własnych Unii Europejskiej dawno już mogły być skończone. Na szczęście nie udało im się zablokować szybkiego wejścia w życie tych przepisów. To będzie korzystne dla Polski. Mamy dzięki temu możliwość pozyskania dużych środków z Unii Europejskiej. Powinniśmy je jak najrozsądniej wydać, tak aby polska gospodarka, polskie państwo było jak najbardziej konkurencyjne na tym międzynarodowym rynku.
Teraz proszę o komentarz Roberta Winnickiego z Konfederacji. Abstrahując od pana i pana ugrupowania stosunku do tego funduszu czy zasobów własnych Unii Europejskiej, niech pan oceni samo to wydarzenie, które miało miejsce w Senacie w głosowaniu nad tą sprawą.
No cóż, Konfederacja nie posiada reprezentacji jeszcze w tej kadencji w Senacie. Może to i dobrze, bo po prostu to, co tam się dzieje, jeśli chodzi o przywództwo pana senatora, pana marszałka Grodzkiego, no to trochę przypomina gang Olsena. Jeśli mają coś zrobić politycznie, no to
mocno złośliwy pan jest.
To się wywracają własne nogi. No niestety tak to wygląda. Nie każdy debiut jest udany i wydaje się, że akurat w przypadku marszałka Grodzkiego jego debiut polityczny do najszczęśliwszych, najbardziej udanych nie należy i od razu został rzucony na głęboką wodę przez Platformę, czemu szczerze powiedziawszy mocno się dziwię. Natomiast to i tak by nic nie zmieniało, ta przegłosowana preambuła. Ona oczywiście nic nie zmieniała w istocie rzeczy, ponieważ wszystkie partie sejmowe i wszystkie partie senackie poza Konfederacją opowiedziały się za funduszem unijnym, za funduszem zadłużenia tak naprawdę, który będziemy spłacać przez 37 lat, a wydawać przez 7 lat, głównie z własnych podatków i z długu, który został na nas zaciągnięty.
Mieliśmy oceniać sytuację w Senacie, która miała miejsce, także, no, nie fundusz.
Panie redaktorze, Konfederacja jest tak naprawdę jedyną partią realnie opozycyjną wobec PiS-u, merytoryczną opozycją, bo my jako jedyni różnimy się w sprawach zasadniczych. Różnimy się w sprawach polityki lockdownowej, różnimy się w sprawie suwerenności wobec Unii Europejskiej. Różnimy się również w tym zakresie, że jako jedyni przedstawiliśmy konkretną, merytoryczną krytykę tego tak zwanego Nowego Ładu. Właściwie wszystkie inne partie albo nie przedstawiły takiej zbilansowanej krytyki jak Platforma czy Hołownia, albo się podpisują pod Nowym Ładem jak Lewica, nowy cichy koalicjant PiS-u. Także cóż to mówić? No niestety, to jest gang Olsena w Senacie. No, powtórzę to, bo tak to wygląda.
Stefan Krajewski.
No tu nie mogę zgodzić się z moim przedmówcą, panem posłem Winnickim, bo jako Koalicja Polska...
Nie lubi pan tego filmu?
I mówiliśmy o Ładzie i zaproponowaliśmy swoje rozwiązania i co do Krajowego Planu Odbudowy zaproponowaliśmy swoje rozwiązania. Część została przyjęta, to nie na tym polega...
Też, ale oceniamy to wydarzenie, które miało miejsce w Senacie.
Tak, bycie w opozycji też nie polega tylko na krytyce, ale też na przedstawianiu swoich rozwiązań i takie propozycje dla Polaków mamy. Co do Senatu, nasi senatorowie zagłosowali tak jak trzeba. Zaproponowaliśmy w Sejmie preambułę, która miała być głosowana w Senacie. No wyszło to niepoważnie, skoro jest mowa o tym, że ma być dyskusja merytoryczna prowadzona nad preambułą, nad poprawkami, a później brakuje tych głosów. Oczywiście w Sejmie też widzimy niektóre głosowania, że Zjednoczona Prawica mimo większości w Sejmie czasem potrafi przegrać któreś z głosowań. To też jest...
Ale nie w tak humorystyczny sposób.
Ale oczywiście tutaj no nie ma dzisiaj usprawiedliwienia i uważam, że im mniej tłumaczy się Koalicja Obywatelska z tego, to chyba lepiej dla nich, bo im więcej tych wyjaśnień dziwnych, to trudniej wszystkim to zrozumieć, dlaczego tak się stało. No, oczywiście, czy ta preambuła by przeszła w Senacie, czy nie, no to też tak wiele nie zmienia, bo to co do kwestii tych przyjętych, uzgodnionych, to jest już ustalone, natomiast no tutaj ta preambuła miałaby jeszcze mówić o tym, żeby była kontrola prowadzona, żeby te środki były wydatkowane dobrze, żeby nie było ryzyka zwracania tych środków.
Ale chciałem zwrócić uwagę, że mamy taką preambułę pod nazwą Konstytucja, gdzie to wszystko jest też zapisane.
Oczywiście, pod warunkiem, że tej Konstytucji się przestrzega, tych wszystkich zapisów, bo to wiele lat odpowiadałem za wydatkowanie środków unijnych i wiem, że jest jedna rzecz, to pozyskanie tych środków i to, żeby one się znalazły czy w budżecie, czy w wieloletniej prognozie i planie finansowym później, ale też ważna rzecz, żeby tych środków nie trzeba było zwracać. I to niezależnie, czy to jest pojedynczy beneficjent, czy to jest duży samorząd, czy to jest kraj członkowski, wszędzie zasady są takie same i nam wszystkim powinno zależeć, żeby te środki były jak najlepiej wydatkowane. No też tutaj możemy się kłócić i umawiać, czy zadłużanie jest potrzebne. No patrząc na nasze gospodarstwa domowe, są tacy, którzy rozsądnie zadłużają się, inwestują, rozwijają swoje przedsiębiorstwa, firmy, gospodarstwa, a są tacy, którzy mówią, że Unia nigdy nic nie dała, że kredyt w banku jak się bierze, to od razu trzeba być nastawionym na najgorsze i nic nie robi, nie inwestuje, ale też nie rozwija się w żaden sposób.
No, ale z drugiej strony reklamujemy także w telewizji instytucje, które pożyczają pieniądze i mówią, że robią to za 120% w ciągu roku.
No to są też takie rozwiązania, ale tu mówimy już o szczegółowym tym planie odbudowy po pandemii. To są bardzo poważne.
Oceniliśmy Senat. To teraz dla odmiany, żeby odbić się od naszych spraw, chociaż one są mocno związane również z nami, to postawiłbym sprawę Białorusi. To, co się tam dzieje, napawa rzeczywiście wielką trwogą. No i mamy do czynienia jednak z coraz bardziej zaostrzaną sytuacją i nieprzepuszczanie czy niewlatywanie samolotów unijnych w strefę białoruską. No to jest bardzo poważny sygnał, że tutaj coś złego się dzieje. Poseł Dariusz Piątkowski.
Sytuacja, w której służby obcych państw, a także samoloty wojskowe zmuszają do lądowania samolot cywilny zupełnie innego państwa, no jest naruszeniem wszelkich reguł i prawa międzynarodowego. Stąd potrzebna jest tutaj wspólna, jak najszersza reakcja, która zmusi władze białoruskie do tego, aby przestrzegać się podstawowych norm prawa międzynarodowego. Tu tylko i wyłącznie polski rząd nie jest w stanie za wiele zrobić, natomiast wspólne działanie Unii Europejskiej i szerokie sankcje powinny zmusić władze białoruskie do przestrzegania podstawowych reguł zasad międzynarodowych. To jest ewidentne, stąd inicjatywy polskiego premiera, jego aktywność na arenie międzynarodowej, także w Unii Europejskiej, poruszanie tego tematu na spotkaniu przywódców unijnych. Pierwsze sankcje już się pojawiły, łącznie z tymi zakazami lotów dla białoruskich linii lotniczych. Mamy nadzieję, że to doprowadzi do pewnego otrzeźwienia samego...
No ale czy doprowadzi do zwolnienia Romana Piotrasiewicza?
Tego nie wiemy. To jeszcze raz przypomnę, że Polska sama nie jest w stanie wymóc na jakimkolwiek innym państwie decyzji samodzielnych poszczególnych rządów. Tu jest potrzebne współdziałanie. Bez wspólnego działania Unii Europejskiej, ale także nacisku Stanów Zjednoczonych będzie to trudne do przeprowadzenia. Proszę pamiętać, że Białoruś wiążą z Rosją także szczególne więzi. Jest tam bardzo głęboka nie tylko więź gospodarcza, ale także związki polityczne. Jeszcze niedawno mówiło się wręcz o wchłonięciu Białorusi przez Rosję. Na razie to się jeszcze nie stało. No ale dziś białoruski dyktator tak naprawdę próbuje utrzymać swoją władzę. Stosuje brutalne metody nie tylko wobec własnych obywateli, wobec opozycji, ale także zachowuje się, delikatnie mówiąc, niestandardowo wobec swoich sąsiadów, wobec innych państw, wygrażając im nawet słownie jak na razie. Czyli są to zachowania, które no w takiej normalnej dyplomacji raczej się nie mieszczą. I tu powinno być wspólne stanowisko jak największej grupy państw, wspólny nacisk i wtedy można osiągnąć jakiś efekt. Polska próbuje do tego doprowadzić.
Robert Winnicki, Konfederacja.
No niestety nie ma tutaj zbyt dobrych wiadomości. No my od kilku lat się mierzymy z tym, że część opozycji zarzuca rządowi, że nic nie robi w sprawie tam Białorusi. Również teraz pojawiają się głosy, że część opozycji zarzuca rządzącym PiS-owi, że tam nie angażują się zbyt mocno, czy nie są w stanie stworzyć koalicji na rzecz tam zmiany sytuacji na Białorusi. Rząd z kolei opowiada, jak dużo robi, czy jak dużo może. Prawda jest taka, niestety jest dosyć brutalna, że bez jednoznacznego stanowiska i wyraźnego zainteresowania całego Zachodu, licząc to Unię Europejską i Stany Zjednoczone, nie mamy takiej siły nacisku. Tak jak powiedział pan minister Piątkowski, Aleksander Łukaszenka jest całkowicie zależny dzisiaj od Moskwy. Już po sierpniu ubiegłego roku jest to ewidentne.
Z tego wniosek, że Moskwa mu na to wszystko pozwala.
Tak, Moskwa mu pozwala, ale co więcej, a Zachód pozwala Moskwie pozwalać.
O.
To jest jakby sedno sprawy. I wiedzieliśmy o tym już w sierpniu ubiegłego roku. To znaczy z nieoficjalnych kanałów dyplomatycznych widzieliśmy sygnałów, jakie były wysyłane przez państwa zachodnie, że państwa Zachodu uważają Białoruś za rosyjską strefę wpływów. Uważają Białoruś za rosyjską strefę wpływów i jest to no niestety zgodne z faktami, a te fakty polegają na tym, że gospodarka białoruska, ten wielki przemysł, który jeszcze się tak w takiej formie mocno postsowieckiej zachował, jest oparty na subwencjach rosyjskich w postaci surowców. Że to, co jest nowoczesne na Białorusi i dynamicznie się rozwijało, czyli głównie IT, głównie przemysł, ta branża, usługi informatyczne, bo to naprawdę tam, można powiedzieć, w ostatnich latach eksplodowało, zaczęło dawać nawet 8, niektórzy mówią o 10% PKB Białorusi, tylko prawda jest taka, że ci wszyscy młodzi ludzie, którzy pracują w IT, no to właśnie od roku są pałowani przez OMON i wojsko i milicję i uciekają. Uciekają na Ukrainę, uciekają do Polski, uciekają na Zachód, więc Białoruś czeka systematyczne pogarszanie sytuacji gospodarczej. Jeśli chodzi o suwerenność uzmianą tak od strony militarnej, to wojsko białoruskie jest częścią de facto armii rosyjskiej, jest podporządkowane jej pod każdym względem. Językowy jest tutaj tylko pierwszym z nich, ale mentalnie, struktura dowódcza i tak dalej. Więc prawda jest taka, że Łukaszenka jest w tej chwili najwygodniejszym i najsłabszym przywódcą Białorusi od 25 lat, jest najsłabszy od 25 lat, od kiedy rządzi. I taki najbardziej Rosjanom odpowiada, ponieważ jest zdany wyłącznie na ich łaskę, niełaskę. Białoruś będzie teraz państwem, w którym będzie pogarszała się sytuacja gospodarcza. Białoruś będzie państwem, gdzie będą zaostrzały się represje polityczne, ponieważ Łukaszenka będzie starał się pokazać, że że władzę kontroluje. I tak naprawdę to Moskwa zdecyduje, w którym momencie Łukaszenka odejdzie, bo być może okaże się taki moment, że Łukaszenka stanie się zbyt niewygodny, na tyle niepopularny na Białorusi, na tyle to będą duże koszty, że nawet Moskwa stwierdzi, że im się nie opłaca trzymać Łukaszenkę na tej funkcji, ale póki co im się jak najbardziej taki słaby, maksymalnie osłabiony Łukaszenka i maksymalnie skłócony ze wszystkimi, a zwłaszcza z własnym społeczeństwem, z własnym narodem, im się najbardziej opłaca. I teraz co w tym wszystkim Polska? No w tym wszystkim Polska musi przede wszystkim dbać i pilnować o swoje własne interesy. Oczywiście my nie możemy pozwalać na to, żeby sąsiednie państwo dokonywało takich aktów bandytyzmu, jak sprowadzenie siłą samolotu, zmuszenie do lądowania i wyjmowanie stamtąd ludzi, niezależnie od tego, kim są, bo to jest po prostu zagraża ładowi międzynarodowemu i w ogóle swobodzie podróżowania, tak? To jest łamanie elementarnych zasad. Natomiast my musimy pamiętać i największy nacisk wywierać, zwłaszcza w sprawie Polaków na Białorusi. Pamiętajmy, ciągle przetrzymywani są działacze polscy na Białorusi, działacze Organizacji Mniejszości Polskiej na Białorusi. I musimy też nowe kanały dotarcia, komunikacji i wsparcia dla Polaków na Białorusi organizować, ponieważ na niewiele więcej mamy realny wpływ i myślę, że warto to sobie po prostu niestety powiedzieć w tym miejscu, w tym momencie.
Stefan Krajewski, Koalicja Polska, PSL.
To, co się wydarzyło na Białorusi, można nazwać tylko w kilku słowach, że jest to akt terrorystyczny, bo sprowadzenie pasażerskiego samolotu przy użyciu samolotów wojskowych i wyprowadzanie pasażerów pod pretekstem tego, że jest jakiś ładunek, że przewożenie niebezpieczne.
Fingowanie całej sytuacji.
Tak, to tutaj musi być oczywiście wspólne działanie tych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, chociażby, bo przypomnijmy, że samolot leciał z jednego kraju członkowskiego do drugiego pod banderą naszą. I tu myślę, że też powinniśmy jako Polska pozwać Białoruś przed Międzynarodowy Trybunał Karny, żeby tą sprawę wyjaśnić do końca, kto wydał rozkazy, na jakich zasadach, jak to wszystko się działo. No ale tutaj też musi być współdziałanie całej społeczności tutaj europejskiej po to, żeby jednak te sankcje były jak najdotkliwsze. No wiadomo, że też sankcje nie dotyczą tylko rządzących, bo one dotykają obywateli, jakby nie było, ale też z tego, co mamy sygnały przekazywane z Białorusi, no to obywatele chcą jednak, żeby jakoś doprowadzić do sytuacji, kiedy rządzący zostaną zmuszeni do zmiany postępowania. Sytuacja jest trudna o tyle, że ona, te wszystkie sankcje będą coraz bardziej wpychać Białoruś w objęcia Putina, we współdziałanie z Rosją. No i tutaj to jest też dla nas sytuacja o tyle trudna, że jesteśmy najbliższym sąsiadem, tu graniczymy. Tu mieliśmy jakieś relacje z Białorusinami, ale też tego działania rządu wymaga sytuacja, bo usłyszeliśmy od wiceministra pana Jabłońskiego, że chociażby Roman Pratasiewicz miał azyl polityczny. Okazało się, że tego azylu nie miał w Polsce. Podawano przyczynę, że nie dopełnił do wszystkich formalności do końca. Na Litwie też tego azylu nie miał, miał tylko wizę, więc tutaj musimy też o tych działaczy opozycyjnych zadbać i wspierać ich, no bo bez tego nie będzie ruchu zrywu jakiegoś, który mógłby doprowadzić do zmiany sytuacji politycznej na Białorusi.
Dziękuję panom bardzo, bo już czas nasz na antenie dobiega końca. Naszymi gośćmi byli dzisiaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
Dziękuję bardzo.
Koalicji Polskiej PSL-u Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo.
Oraz Konfederacji Robert Winnicki.
Pozdrawiam państwa serdecznie. Dziękuję, do widzenia.
Ja również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.